Tak chciałbym, abyśmy wspólnie spojrzeli na nowo na 53 rozdział Księgi Izajasza. Wiemy, że czas pamiątki Wieczerzy Pańskiej to jest taki szczególny czas. I tak czytamy w liście do Koryntian, że Pan chce, abyśmy rozpatrywali Jego śmierć. A ten 53 rozdział, można powiedzieć, jest takim szczególnym i w taki jedyny sposób, jeżeli chodzi o właśnie Stary Testament, proroctwa dotyczące Pana Jezusa, Jego ofiary, wskazuje na tą doskonałą jedną ofiarę raz na zawsze złożoną. I nawet jeżeli chodzi o naród żydowski i to ich oczekiwanie na Mesjasza i ten Mesjasz już przyszedł, to do dzisiaj właśnie ten 53 rozdział, my wiemy, że oni jako cały naród nie uznali Jezusa z Nazaretu jako Mesjasza, ale wiecie, kiedy popatrzycie na ten 53 rozdział i to, co się dokonało w Jezusie Chrystusie z Nazaretu, to kapłani właśnie i ortodoksyjni Żydzi do dzisiaj mają ogromny problem z tym 53 rozdziałem Księgi Izajasza i oni go wolą pominąć. Po prostu, bo to się dosłownie i tak niesamowicie wypełniło, kiedy to połączymy z Ewangelią, prawda, czy z Psalmem 22, że właściwie nie ma możliwości, żeby od tego odejść. I niektórzy obierają taką drogę, kiedy chcą po prostu jak gdyby w takim swoim zdaniu, swojej myśli zostać, że lepiej te rzeczy pominąć, że lepiej je gdzieś odłożyć, prawda? Ale to nie zatrzymie Bożego dzieła, prawda? Po prostu Bóg to uczynił, Bóg to pokazał człowiekowi, posłał swojego Syna i to, co człowiek z tym zrobi, a wiadomo, że ludzie się różnie do tego ustosunkowują, tym bardziej, jeżeli tutaj chodzi o naród wybrany, ale to i tak niczego nie zmieni. Jeżeli to ma jakiś wpływ, to tylko dla nas samych, jeżeli nasza postawa jest niewłaściwa, jeżeli my tego nie chcemy przyjąć, jeżeli my tego nie chcemy uznać, to to jest z tą stratą tylko dla tej drugiej strony. Bo Pan uczynił już wszystko, jak jest napisane też i w liście do Hebrajczyków, tak bardzo mocno to tam jest podkreślone, że jedną ofiarą raz na zawsze uczynił doskonałymi tych, którzy po prostu z tej ofiary skorzystali, którzy temu uwierzyli. I już same to wejście w ten 53 rozdział, Izajasz mówi, kto uwierzył wieści naszej, a ramię Pana komu się objawiło. I w tamtym czasie w stosunku do całości po prostu tych, którzy poszli za Jezusem jako Mesjaszem i uznali Go, to była ta mniejszość, prawda, która była nieuznana, która musiała potem w przyszłości wiele znieść. To, w jaki sposób ich Pan szedł i im bliżej było końca, to ten sprzeciw był coraz silniejszy, to samo można powiedzieć po powołaniu do istnienia, do bytu Kościoła działo się i z nim, że przez co przechodził ich Pan, to przez to i przechodził i ten Boży lud. I tu jest też właśnie bardzo dużo na temat cierpienia powiedziane. Kto uwierzył wieści naszej, a ramię Pana komu się objawiło? Wyrósł bowiem przed nim jako latorość i jako korzeń z suchej ziemi. Nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy i nie był to wygląd, który by nam się mógł podobać. Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi. Mąż boleści, doświadczony w cierpieniu, jak ten, przed którym zakrywa się twarz, wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego. Ja myślę, że Izajasz utożsamia się ze swoim narodem, może miał pewną wizję, pewien obraz, który tam głęboko w jego wnętrzu był wyrysowany. Widział właśnie osobę Pana Jezusa, bo mówi o nim tak bardzo wyraźnie, że wzgardzony był i opuszczony przez ludzi. I gdybyśmy teraz popatrzyli się na Ewangelię i na to, co nawet sam Pan Jezus w pewnym momencie mówi, kiedy ktoś tam chciał pójść za nim i mistrzu, gdzie mieszkasz, pyta się go, a Pan Jezus mówi, że lisy mają swoje jamy, ptaki mają swoje gniazda, a Syn Człowieczy nie ma, gdzie by głowę skłonił. Że im bliżej było końca jego życia, to ten sprzeciw po prostu ze strony swoich rodaków, swojego narodu był coraz większy. I to, co tutaj jest napisane w trzecim rozdziale, wzgardzony, w trzecim wierszu, wzgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści doświadczony w cierpieniu, jak ten, przed którym zakrywa się twarz, wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego, że on to wszystko przeżywał, że przez to wszystko szedł jako doskonały człowiek, jako Syn Boży, jako ten, który przyszedł właśnie z tej niebiańskiej chwały i można powiedzieć, że ta jego więź z jego niebiańskim Ojcem była doskonała, w tej więzi ze swoim Ojcem doskonale odpoczywał, był ten pełny pokój nad jego życiem, dlatego że mówił, że niczego nie czyni według siebie samego, ale że to cokolwiek widzi u Ojca, że to czyni, po prostu o to się stara, aby to się wypełniło i wiemy, że spędzał wiele czasu na modlitwie, aby w niczym jak gdyby ten element ludzki po prostu nie przeszkodził w tym wypełnieniu się Bożej woli, aby był w 100% pewien tego, że tak chce jego Ojciec. I wiemy, że ten stan, który tu jest opisany, stan wzgardzenia i opuszczenia przez ludzi, mąż boleści doświadczony w cierpieniu, gdybyśmy tak bliżej na to popatrzyli, porównali z pewnymi rzeczami, których może myśmy już doświadczali, to każdy może powiedzieć, że jest to bardzo trudne położenie, być wzgardzonym, być poczytanym za nic, tak jak potem i czyniono z nim, pluto w jego twarz, wyśmiewano, szydzono, prorokuj, kto cię uderzył, po prostu wiemy, że to wszystko miało miejsce na przesłuchaniu tam przed arcykapłanem, potem kiedy go żołnierze przed Piłatem, po prostu kiedy Herod też na to pozwolił, sponiewierali, wydrwili, włożyli ten purpurowy płaszcz, dlatego że chcieli właśnie w taki sposób jak gdyby pokazać, że jestem królem żydowskim i tak też Piłat po prostu napisał na krzyżu, ale my wiemy, że to wszystko było właśnie tą drwiną, tą ironią, tym szydzeniem i to też myślę, że jest bardzo trudne. Wiecie, kiedy ludzie w taki sposób jeden do drugiego się zwracają, kiedy po prostu to ogarnia, można powiedzieć, już całą grupę, że nie tylko to była osoba do osoby, ale to była cała grupa ludzi i styka się z tym raz i drugi. Ten, który, można powiedzieć, niósł na siebie taką niesamowitą też powagę tej swojej pozycji, tego, z czym przyszedł na tą ziemię. I tutaj, wiecie, ja myślę, że kiedy człowiek znajdzie się w takiej sytuacji, kiedy z ciebie zaczną szydzić, jak gdyby wszystko poddawać wątpliwość, całe to twoje dzieło, które masz wykonać, a ty podchodzisz z całą powagą do tego swojego zadania, to myślę, że na pewno gdzieś pojawia się taki cień wątpliwości, czy to wszystko, co czynię, czy to wszystko, co miało miejsce w moim życiu, jest warte tego, aby przez to przechodzić. A wiemy też, jaka była postawa Pana Jezusa w ogrodzie Getsemane, że jako człowiek, wiecie, stoczył niesamowity bój, że on tam tak się modlił, a więc już miał świadomość tego, jak niesamowicie ten napór ciemności jest blisko i oto teraz ta ochrona, która była dotychczas z nim, że nikt nie był go w stanie dotknąć, kiedy w Nazarecie chcieli go zrzucić z tej skały, na której ich miasto było położone, to Pan Jezus przyszedł, dlatego że tam jest napisane, że to jeszcze nie był ten czas, że nie była ta pora. Kiedy w Judei mówił o tym, że jest Synem Bożym, że jest chlebem, że pierwej niż Abraham był, on jest. Wiecie, Żydzi wiele razy naznosili kamieni i chcieli go ukamionować. I on już potem jak gdyby nie chodził jawnie, jak to jest w Ewangelii Jana opisane, ale jak gdyby przemieszczał się trochę tak skrycie. Ta presja była cały czas na niego, on to odczuwał. A uczniowie niekiedy tak, ta modlitwa to obrazuje. Wiecie, z tego przeżywania, jeżeli chodzi o tą sferę duchową, oni wiele razy to, co Pan Jezus przeżywał, to było dla nich dalekie. Dlatego, że kiedy on ich prosił, żeby tą jedną godzinę czuwać, to oni po prostu zasnęli. A więc oni nie odczuwali tej presji. A Pan Jezus w tym momencie, po prostu kiedy to wszystko było tak blisko, stacza ten najcięższy bój, prawda? Że jego pot jest jak krople krwi. I on wiedział, z czym się zmaga, że oto idzie czas, kiedy właśnie ci grzesznicy, ci poganie i jego naród będzie mógł go dotknąć, będzie mógł zrobić, co tylko się mu będzie podobało. Zostanie w pewien sposób pozbawiony tej ochrony, która dotychczas była i towarzyszyła mu na każdym kroku, że on widział tą Bożą rękę swojego Ojca, że nikt nie był w stanie niczego mu uczynić. I takie jest jego świadectwo przed Piłatem, kiedy go o tak wiele rzeczy oskarżali. Po prostu i mówi mu, nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci to nie było dane z góry. Kiedy Piotr, kiedy w ogrodzie Getsemane przychodzi ta zgraja i Piotr wyciąga miecz i odcina słudze arcykapłańskiemu ucho, to Pan Jezus też mówi, żeby włożył ten swój miecz do pochwy, że on gdyby zechciał, że ojciec by wystawił legiony wojsk anielskich i nikt nie byłby w stanie dotknąć w żaden sposób. Ale przychodzi właśnie ten czas, kiedy to wszystko się finalizuje, to całe jego dzieło odkupienia po prostu zbliża się do finału i ten rozdział 53 mówi o tym, co przeżywał nasz Zbawiciel. I w czwartym wierszu jest powiedziane, że on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie, a my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze, ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy. Każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze. Nie otworzył swoich ust, jak jagnię na rzeź prowadzone i jak owca przed tymi, którzy ją strzygą. Zamilkł i nie otworzył swoich ust. Z więzienia i sądu zabrano go, a któż o jego losie pomyślał? Wiecie, uczniowie się rozpierzchli. Każdy, jak gdyby w tym momencie, kiedy widzieli, że tutaj po prostu tak bardzo już jest niebezpiecznie, każdy tylko jak gdyby chciał i zadbał o to, żeby jemu samemu nie stała się krzywda. Z więzienia i sądu zabrano go, a o któż o jego losie pomyślał? Wyrwano go bowiem z krainy żyjących. Za występek mojego ludu śmiertelnie został zraniony. I wyznaczono mu grób wśród bezbożnych i wśród złoczyńców jego mogiłę, chociaż bezprawia nie popełnił, ani nie było fałszu na jego ustach. Wiecie, dokładny obraz tego, jak umierał, że z lewej i prawej strony na wzgórzu Golgoty, na krzyżu umierali obok niego złoczyńcy, po prostu na których ciążyła właśnie wina i byli skazani na śmierć. I jeden z tych złoczyńców przyznaje się i mówi, że my słusznie cierpimy. A więc nie było to jakieś drobne przestępstwo. Nie jest tam napisane, co uczynili, ale na pewno musiało to być jedno z najcięższych przestępstw, za które Rzymianie karali śmiercią, że w taki sposób umierali. I jeden z nich potrafił się przyznać do tego. Ale można powiedzieć, wśród tego najgorszego elementu przestępczego, tak tu jest powiedziane, że wśród złoczyńców, że wyznaczono mu grób wśród bezbożnych i wśród złoczyńców jego mogiłę, chociaż bezprawia nie popełnił, ani nie było fałszu na jego ustach, że można powiedzieć, że został zaliczony do tej kategorii najgorszych ludzi na on czas. I tak go arcykapłani też po prostu widzieli jako zwodziciela, jako po prostu nawet jego imienia już potem nie chcieli wymieniać. I czytamy też potem o tych dziełach apostolskich. Wiecie, tak był potraktowany. Taka była jego opinia, tak się na niego patrzyli, taka była jego ocena. A jednak z drugiej strony to był Syn Boży, to był Mesjasz, Zbawiciel, ten od wieków oczekiwany, ten od wieków przepowiadany, ten, można powiedzieć, od pierwszej Mojżeszowej aż do ostatniej księgi, o którym jest mowa, w którym dokonuje się całe dzieło odkupienia. Kiedy popatrzymy się, jak różna była reakcja jego narodu, jak niewielu go w tym czasie uznało, a jednak po prostu to naszego niebiańskiego Ojca ani Bożej woli po prostu nie zatrzymało. I można powiedzieć, że poprzez wieki jest tak samo. Jak było powiedziane też i do Marii, to proroctwo, kiedy go wnoszono do świątyni, chyba w księdze, w Ewangelii Łukasza to jest napisane, że będzie znakiem, któremu wielu się będzie sprzeciwiać, że wielu jak gdyby z jego powodu upadnie, ale wielu też powstanie do życia. I myśli wielu serc zostaną ujawnione właśnie w związku z osobą Pana Jezusa Chrystusa, że w tym narodzie izraelskim zarysował się niesamowity podział. Jedni w całej pełni poszli za Jezusem Chrystusem jako za tym Mesjaszem, a drudzy stali się bardzo też wyraźnymi w swojej postawie, ale jako tacy zupełni przeciwnicy tego wszystkiego, co Bóg w nim zaoferował. Był to bardzo głęboki podział po prostu na on czas i potem dalej, który można powiedzieć, jak gdyby się pogłębiał, bo widzimy to potem w dziejach apostolskich, kiedy apostoł Paweł się nawraca, jakie było wcześniej jego nastawienie, że był gotowy na śmierć i życie po prostu walczyć i on też jak gdyby był kierowany i tak sobie to tłumaczył tymi najznioślejszymi pobudkami, że to jest wszystko w obronie właśnie ich narodu, ich tradycji, żeby ktoś ich nie zwiódł, żeby ktoś ich nie oszukał. Po prostu tak tą służbę wcześniej postrzegał. A kiedy potem spotyka Zbawiciela, staje w zupełności po drugiej stronie. I wiecie, jest to piękne, że to dotknięcie tej duchowej rzeczywistości, tego, kim jest Pan Jezus Chrystus, może w taki sposób zmienić człowieka. I my dzisiaj, kiedy o tym mówimy, to myślę, że wiecie, tak bardzo ważne jest, jak i ostatnią niedzielę czytałem ten tekst z listu Piotra, z pierwszego listu Piotra, i tam właśnie jako ten fundament jest wymieniona wiara, a potem są kolejne rzeczy wymienione, aby tą naszą wiarę uzupełniać tymi kolejnymi rzeczami, to po tych wszystkich rzeczach, które tam Piotr wymienia, mówi coś takiego, że kto zaś tych rzeczy nie ma, że jest ślepy i krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony z dawniejszych swoich grzechów. Że z jednej strony dochodzimy do takiego pewnego paradoksu. Bo Słowo Boże mówi, że Bóg oczyści nas w taki sposób, jak to jest napisane w Psalmie 103, że tak oddali od nas te nasze występki, jak wschód od zachodu, że je rzuci w głębiny morskie i tak woda, te głębiny morskie przykrywają to, co tam jest na dnie i nie idzie w to wglądnąć, tak Bóg uczyni z naszymi grzechami i że ich nie wspomni więcej. Wiecie, błogosławiony stan. Amen. No ale z drugiej strony, kiedy my przychodzimy do pamiątki Wieczerzy Pańskiej, wiecie, to nie jest jakiś taki pusty symbol czy jakiś tylko obrządek, że to tak wypada chrześcijanom czynić. Ale jest to ściśle związane z tym, kim byłem i jestem jako ten człowiek, który żył w upadku, który żył w grzechu. I może w życiu każdego z nas Ten grzech miał inną formę, w inny sposób się wyrażał, ale każdego z nas ten grzech dotykał i dotyka, prawda? I ta ofiara ma ten ścisły związek z tym życiem w grzechu, z tym skażeniem człowieka, na który nie było lekarstwa. To jest tak z chorobą, na którą nie ma lekarstwa. I końcem tej choroby grzechu jest śmierć. Jest to wieczne oddalenie od oblicza Pana i od tej społeczności z Nim. I teraz w osobie Jezusa Chrystusa następuje i Bóg oferuje to jedyne lekarstwo, które może zadziałać na tą chorobę. I wiecie, i tak dokładnie już w Starym Testamencie Bóg pokazuje to przez wędrówkę swojego ludu na pustyni, że kiedy szemrali i można powiedzieć, żyli w tym skażeniu, dlatego że to jest obraz wnętrza, kiedy człowiek szemrzy, kiedy się buntuje, kiedy jest zły i Bóg w tym momencie posyła te węże, żeby ich kąsały. I to było doświadczenie narodu wybranego, Bożego ludu. Bóg ich tak wychowywał. I oni nagle się zorientowali, że jest źle, że potrzebują ratunku. Nie szło od tego uciec. Nagle nie wiadomo, skąd te węże pojawiły się pośród nich. Wiecie, gdybyśmy sobie to spróbowali wyobrazić, uciekać, może niektórzy próbowali to czynić, ale nagle tutaj ktoś został ukąszony, tam i tysiące ludzi poginęło w tym momencie. I Mojżesz widzi, co się dzieje, zaczynają wołać, prosić. I co wtedy Bóg powiedział mu, że ma zrobić? Żeby zrobił miedzianego węża, postawił go na takim drzewcu i wysoko go podniósł, żeby właśnie z tego poziomu człowieka, po prostu tak, ci ludzie tam na tej pustyni byli, że każdy, żeby mógł zobaczyć. I takie było to lekarstwo. Wiecie, też, że jak gdyby tych węży Bóg jak gdyby w tym momencie pierwszym może nie zabrał, ale wystarczyło tylko spojrzeć na tego miedzianego węża i mimo, że człowiek już był ukąszony, po prostu mógł przeżyć. Wiecie, niesamowite. Dlaczego tak Bóg uczynił? I potem w Ewangelii Jana jest powiedziane, Pan Jezus to mówi, że jak Mojżesz wywyższył węża miedzianego na pustyni, tak będzie wywyższony Syn Człowieczy, prawda? To samo się stało. I wystarczyło spojrzeć, wystarczyło uwierzyć temu, co powiedział, prawda, Mojżesz. I wiecie, taki był ten ratunek. Takie było lekarstwo na to, na co nie było w tym czasie lekarstwa i końcem tego wszystkiego była śmierć. I chociaż może tak dzisiaj nie oglądamy, że od razu jak gdyby człowiek umiera, ale tu chodzi jak gdyby całościowo, kompleksowo i o śmierć fizyczną i o tym, że człowiek po prostu, jeżeli chodzi o jego duszę, będzie na wieki w tym oddaleniu od Pana. I to jest śmierć. Życie bez Boga to śmierć. Bóg jest światłością. Bycie z Nim to jest życie. Bóg nie jest Bogiem śmierci, Bóg jest Bogiem życia. A człowiek w pewnym momencie po prostu to stracił i poszedł w kierunku śmierci. I nie było możliwości powrotu, nie było możliwości ratunku, nie było lekarstwa na chorobę. Ale oto przychodzi Syn Boży, ten, który był z dawna zapowiadany, ten, o którym ten nasz niebiański Ojciec tak wiele po prostu proroctwał, aby przygotować swój naród. To nie było z dnia na dzień, to nawet nie było z jednego wieku na drugi, ale tysiące lat dla nas, dlatego że dla nas ma to ogromne znaczenie. Bóg nie jest ograniczony czasem, ale tysiące lat wcześniej Bóg o tym mówił, że taki będzie ten ratunek ze względu na nas grzech, ze względu na mój grzech. I wiecie, kiedy my dzisiaj stajemy w tym miejscu i mamy wspólnie razem obchodzić pamiątkę Wieczerzy Pańskiej, to z jednej strony widzę, potrzebujemy bardzo wyraźnego spojrzenia na dzieło odkupienia, które dokonało się w Jezusie Chrystusie. Bardzo wyraźnego, bardzo bliskiego w naszych sercach. Kim On jest, co uczynił, aby to pielęgnować, aby tego nie stracić. Ale teraz dlaczego? Dlaczego to się stało? Nie myśląc o innych, że tamten jest grzeszny, że ten był taki, bo słyszeliśmy wiele świadectw, ale jakim było moje życie? Z czego mnie Pan wyzwolił? Jakim jest dzisiaj moje życie? Czy widzisz tą różnicę? Czy widzisz, że ta ofiara zadziałała w twoim życiu, że ona stała się skuteczną, że zostałeś uleczony, że na twoją chorobę przyszło lekarstwo, przyszło uleczenie, że dzisiaj masz nowe życie, że cieszysz się z tego, że jesteś tego świadomy, że jesteś Zbawicielowi wdzięczny, że przeżywasz tą społeczność z Nim i Bóg chce. Wiecie, to jest fundament naszego zbawienia. Nie ma innego fundamentu. Dzisiaj często ludzie wierzący są znużeni jak gdyby tym wszystkim, co jest związane jak gdyby z życiem niekiedy zboru, ich własnym życiem, dlatego że gdzieś po drodze właśnie te rzeczy utracili. Istotę tej rzeczy, prawda? Tą bliskość, tą obecność Pana, która z tego wynika i tą świadomość po prostu, która jest zbudowana nie na jakichś własnych myślach, nie na ludzkiej jak gdyby mentalności i ludzkiej mądrości, ale na Słowie Bożym, która wskazuje z jednej strony bardzo wyraźnie naszą pozycję jako ludzi zgubionych, a z drugiej strony tą pozycję Syna Bożego i tego ratunku, który jest w Nim. I kiedy to razem się spotka, to po prostu człowiek dożywa zbawienia i jest Zbawicielowi wdzięczny. Ale to Panu upodobało się utrapić go cierpieniem. Gdyż ułoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo, będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni. Za mękę swojej duszy ujrzy światło, i jego poznaniem się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi i sam ich winy poniesie. Dlatego dam mu dział wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. On to poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami. Wstawił się. Ale można mówić o tym nie tylko w czasie przeszłym, ale dowiadujemy się ze Słowa Bożego, że On to czyni dalej. Że On jest tym wiernym arcykapłanem. I mamy takiego arcykapłana, który był tutaj na tej ziemi, który przechodził jako człowiek, wiecie, przez to, co często dla nas jest tak trudne, że zda się nie do przejścia. Przez to odrzucenie, przez to wzgardzenie. Mimo, że na to nie zasłużył w najmniejszym wymiarze, ani w milimetrze na to nie zasłużył, a musiał przez to iść. Mógłby wiele własnych racji w tym momencie wyliczyć. Wiecie, w żaden sposób się nie bronił. W żaden sposób się nie bronił. Tak jak wcześniej czytaliśmy, jak jagnię, jak owca, zamilkł i nie otworzył swoich ust. Ta więź z jego ojcem, mimo że potem na krzyżu zawołał: Boże mój, czemuś mnie opuścił. A jednak był taki moment, gdzie ta więź, ten niebiański ojciec zakrył swoją twarz, kiedy cały ten grzech, kiedy cały ten brud został na niego włożony jako na tą doskonałą ofiarę, że został po prostu zupełnie sam z całym tym ciężarem, aby ta ofiara była skuteczną, aby się dokonała. Ale w tym miejscu to wszystko się nie skończyło. My wiemy, że On zmartwychwstał, że żyje, że jest po prawicy naszego niebiańskiego Ojca, że my w to wierzymy, że my temu ufamy i na tym budujemy swoje życie i że On sam troszczy się o to, wiecie, abyśmy Mu wierzyli. I właśnie dlatego dzisiaj tutaj jesteśmy, dlatego tą pamiątkę chcemy wspólnie razem za chwilę obchodzić.